Porannym gościem Radia Rodzina jest dr Agnieszka Wrońska, ekspert NASK, współautorka i pomysłodawczyni cyklu raportów o dzieciach w sieci, także współautorka raportu Nastolatki. Dzień dobry, serdecznie witam. Premiera 29 września tego roku, 3655 uczniów w wieku od 11 do 17 lat, 160 szkół z całej Polski, 16 województw i dyrektor NASK-u mówi, internet to już nie jest wirtualny świat, to świat realny dla młodego człowieka. Co powinniśmy myśleć o tych słowach?
Co powinniśmy myśleć o tych badaniach? No przede wszystkim, że są ważne, że pokazują aktywności naszych dzieci w internecie oraz dają pewną wskazówkę do tego, w jaki sposób możemy później prowadzić działania profilaktyczne i zapobiegawcze.
Wiemy, że nastolatkowie w internecie średnio spędzają blisko 5 godzin. To bardzo długi okres czasu w ciągu dnia.
Tak, to rzeczywiście 5 godzin to bez jednej minuty w dni powszednie, a weekend nawet trochę dłużej, bo to jest 5 godzin i 16 minut. Oczywiście to jest bardzo dużo, ale szczęśliwie ten rekordowy taki wynik był w 2022 roku, kiedy ten czas wynosił 5,5 godziny. Więc jest to dużo, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób, że ten czas jest jakby szalenie istotny, ale to nie jest jakby jedyny wskaźnik, który mówi o tym, w jaki sposób nasze dzieci korzystają z internetu. Myślę, że ważnym jest też powiedzenie, że te 5 godzin przeznaczają na różnego rodzaju aktywności. No i nie będę ukrywać, że no największa część tych aktywności to jednak rozrywka i komunikacja, spędzanie czasu w social mediach. Oczywiście jest tam też czas i przestrzeń na działania związane z edukacją, z poszerzaniem wiedzy, poszukiwaniem informacji dotyczących życia codziennego, ale jednak ten czas poświęcony na rozrywkę i komunikację jest tutaj jednak częstszym sposobem wykorzystania.
A jak według Pani zmienia się sposób postrzegania internetu przez młodzież? Czy możemy już mówić właśnie wprost o życiu online, czy raczej jeszcze jest tak, że młodzi potrafią wyraźnie rozróżnić to, co to znaczy żyć online, a co to znaczy żyć realnie?
Ja myślę, że ta granica się o tyle zatarła, że młodzież nie używa już tych sformułowań online, offline. Oczywiście, że jakby rozumieją, w jaki sposób funkcjonuje świat realny, natomiast internet i ten element bycia online jest takim jakby stałym, nieodłącznym elementem ich życia. Oni korzystają z różnego rodzaju urządzeń, przede wszystkim ze smartfona. Proszę zwrócić uwagę, że smartfon to jest jakby podstawowe narzędzie, najważniejsze urządzenie w zasadzie w ich życiu. Jest to urządzenie, które ma szereg cech. Przede wszystkim jest mobilne, jest ciągle w kieszeni, jest łatwo dostępne, co oznacza, że tak naprawdę może być wykorzystane w każdej chwili. No i w dużej części młodzi ludzie, a szczególnie powiedziałabym tu nawet dzieci, jakby coraz częściej, coraz wcześniej otrzymują taki telefon na własność. Ja nie mówię o korzystaniu, bo korzystanie z internetu i ze smartfona z internetem, to już ta przygoda zaczyna się naprawdę bardzo wcześnie u kilkuletnich dzieci, ale już z naszych badań wynika, że już dzieci w szkole podstawowej posiadają swoje urządzenie na własność, a zatem mając urządzenie, no mogą rozpocząć wcześniej tę swoją cyfrową przygodę, no i często to samodzielną przygodę, tak, bez udziału rodzica.
Widzimy również bardzo mocną, coraz bardziej rozwijającą się obecność nastolatków w sztucznej inteligencji. 70% nastolatków korzystało ze sztucznej inteligencji, a co dziesiąty używa jej codziennie według tego raportu. Młodzi, tak jak wiemy, wykorzystują sztuczną inteligencję głównie do nauki i odrabiania lekcji. Dlatego chcę zapytać, jak interpretować ten szybki wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją wśród młodych? Co to oznacza? To jest nowy typ kompetencji cyfrowych, czy może jakieś zagubienie?
Myślę, że można na to spojrzeć jakby dwutorowo. Przede wszystkim no, jest to nowe narzędzie, wygodne narzędzie, które w pewien sposób też zastąpiło, tak wynika z badań, takie źródła wiedzy jak wyszukiwarka Google, czy Wikipedia, czy też inne jakby źródła internetowe. Młodym ludziom troszkę łatwiej jest zapytać czata tej sztucznej inteligencji o różnego rodzaju informacje. No ale z drugiej strony, no to jest pewien element rozwoju. Myślę, że ja bym zwróciła bardziej uwagę na to, że ważnym jest, abyśmy edukowali młodych ludzi, do czego można wykorzystać sztuczną inteligencję, w jaki sposób bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji, jak sprawdzać wiarygodność informacji, a przede wszystkim to, co też pokazało nasze badanie, że z jednej strony wykorzystują, tak 70% młodych ludzi wykorzystuje sztuczną inteligencję, a z drugiej strony jakby nie mają takiej umiejętności czy też jeszcze kompetencji do tego, żeby określić, jakiego typu może nieść ze sobą zagrożenia. Na przykład nie znają pojęcia deepfake, czyli tworzenia jakby obrazów.
A 63% badanych nie wie, co to jest deepfake według raportu. To bardzo niepokojące.
To jest niepokojące. Niepokojącym jest również takie, zadaliśmy takie pytanie młodym ludziom, w jaki sposób sprawdzają, co ich zdaniem świadczy o wiarygodności informacji w internecie. I podaliśmy różne przykłady, że są to sprawdzone źródła, że są to osoby, do których mają zaufanie, no i szereg innych kategorii. Oczywiście ciekawym są wyniki jakby zgody z takim twierdzeniem lub braku zgody, natomiast jeszcze ciekawszy jest wynik, który w zasadzie w każdej kategorii co trzeci młody człowiek odpowiada: nie wiem, trudno mi powiedzieć. To jest najbardziej jakby zastanawiające, że no ta taka równowaga odpowiedzi tak, nie wiem, no świadczy jednak o tym, że ta wiedza w tej tematyce jest jeszcze nie do końca jakby zgłębiona.
Czyli nie potrafią odróżnić prawdy od fałszów w sieci i są bardzo podatnymi na dezinformację. To ponowna, bardzo mocna i ważna informacja, która według pani przede wszystkim do kogo powinna dotrzeć?
Przede wszystkim do nas rodziców, ponieważ to, tak znowu odwołam się do badań, to jest właśnie taki element pokazujący, że 70% młodych ludzi korzysta, dokładnie tyle dorosłych nie korzysta, tak? Z tego rodzaju narzędzia, a to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga, oczywiście, że są podatni na różnego rodzaju manipulacje i dlatego powinna za tym iść edukacja nie tylko na rodziców, ale i szkoły, różnego rodzaju instytucji. Tak jak w przypadku zasad bezpiecznego korzystania z inteligencji, tak w przypadku sztucznej inteligencji jakby dobrze byłoby i będzie, i pewnie już jest, prowadzić różnego rodzaju jakby działania jakby na rzecz pokazywania, do czego można wykorzystać i jakie niesie za sobą.
Tak więc apelujemy do odpowiedzialnych za edukację. Tutaj trzeba szybko, konkretnie i stanowczo działać, bo nie ma, możemy kolokwialnie powiedzieć, żartów. Problem ogromny. Porozmawiajmy teraz o agresji i przemocy w sieci, bo także tych zagadnień dotyczy to badanie, co trzeci nastolatek doświadczył przynajmniej jednej formy przemocy online. Najczęściej wskazywano wyzywanie, 32%. Poniżanie 19% i młodzi ludzie coraz częściej milczą o tym, że stali się ofiarami cyberprzemocy. Jak pani tłumaczyłaby to zjawisko milczenia ofiar?
Może ja najpierw odniosłabym się do takiego sformułowania, o którym powiedzieli młodzi ludzie, kiedy odpowiadali na pytanie, czy doświadczyli cyberprzemocy. Oni odpowiedzieli, że znaczny procent, to jest około 17% nastolatków, zaznaczyło odpowiedź: trudno powiedzieć. To jest też dla nas bardzo duży sygnał diagnostyczny, ponieważ taki wynik może świadczyć o wielu zjawiskach, które jakby towarzyszą cyberprzemocy i które w pewien sposób utrudniają jej identyfikację. Tak? Z jednej strony może to być pewna niska świadomość młodych ludzi, którzy mogą nie rozpoznawać pewnych takich, nazwę, subtelnych, zabawnych, pseudozabawnych form przemocy, takiej symbolicznej, zwłaszcza w kontekście takich właśnie pseudożartów. Z drugiej strony może to też świadczyć o pewnym takim, nazwę to, znieczuleniu na krzywdę, czy na takie krzywdzące treści i sprawienie tego, że to się staje takie powszechne, takie znormalizowane. Może to już są jakby hipotezy, a może młodzi ludzie nie chcą jasno deklarować, że są ofiarami z obawy przed jakąś stygmatyzacją czy ujawnieniem swojej roli, a może po prostu nie wierzą w to, że ktoś jest im w stanie pomóc. Więc od tego bym zaczęła. Natomiast jakby wracając tutaj do pytania, czy to jest dużo, no niestety ten problem się nasila. No i milczenie tych młodych ludzi jest też bardzo niepokojące, zważywszy na to, że my, rodzice, uważamy, że dzieci przyjdą do nas poprosić o pomoc. Tutaj ta rozbieżność zdań jest tak naprawdę bardzo duża.
Ta rozbieżność zdań jest bardzo duża, tak jak pani mówi, ale pani doktor, również należy zauważyć, i to są wyniki waszych badań, że rodzice szacują czas korzystania przez dziecko właśnie z internetu na 3 godziny 48 minut dziennie, podczas gdy rzeczywisty wynik wynosi prawie 5 godzin. To jest przepaść percepcyjna między dorosłymi a młodzieżą i to się widzi. Rodzice zupełnie inaczej postrzegają tą obecność. I co tutaj powinniśmy powiedzieć?
Wszystkie te niepokojące w tym badaniu właśnie są w bardzo wielu jakby kategoriach różnice percepcji dzieci i ich rodziców. Między innymi właśnie i w kontekście czasu, i w kontekście zasad i prowadzenia rozmów profilaktycznych, i w kontekście doświadczania cyberprzemocy, czy też, nie wiem, na przykład udziału w challenge'ach, czy też wysyłania nagich zdjęć, czy podejmowania jakichś innych działań ryzykownych. Ja myślę, że tu jest należy spojrzeć na ten problem naprawdę dosyć jakby wnikliwie, ale warto też zwrócić uwagę na to, że nastolatki, ten wiek to jest dosyć specyficzny wiek, to jest wiek eksperymentowania, poczucia takiej własnej, budowania własnej tożsamości, autonomii. Więc to nie jest taki też wiek łatwy, ale to nie oznacza, że rodzice nie powinni czynić, no, rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać. Rozmawiać, wspierać, edukować, być blisko.
I to tak ważne, aby być blisko ludzi młodych, aby też nie snuć swojej wizji, że wszystko jest dobrze, bo moje dziecko jest pod kontrolą. I to jest tak ważne zadanie dla rodziców. Wczesny kontakt z treściami seksualnymi to kolejne wyniki tego badań. Jak się okazuje, średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią to 11 lat i 3 miesiące. Co piąty uczeń przyznał się, że widział takie treści już w szkole podstawowej. Jakie konsekwencje wychowawcze, emocjonalne może mieć tak wczesna ekspozycja czy system edukacji? Rodzice są przygotowani, by rozmawiać o seksualności w kontekście właśnie cyfrowym.
Myślę, że rodzice, jeśli nie są przygotowani albo nie czują się przygotowani, to myślę, że mogą naprawdę skorzystać ze wsparcia wielu ekspertów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, osób w swoim otoczeniu, które też jakby wesprą i w jaki sposób prowadzić takie rozmowy. Wielu rodziców na przykład nie wie, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi o zagrożeniach w sieci i oni mówią, że nie czujemy się ekspertami. Oni nie muszą być ekspertami od cyberbezpieczeństwa, oni powinni być ekspertami od swojego dziecka. I przede wszystkim budować taką atmosferę zaufania, żeby dziecko nie bało się albo nie chciało przyjść z każdym problemem, nawet tym wstydliwym, nawet tym, który wydaje się być nieistotny z punktu widzenia rodzica, a jest istotny z punktu widzenia dziecka. Proszę pamiętać, że część dzieci natrafia na treści nieprzeznaczone dla nich, czy treści dla dorosłych, czy treści szkodliwe w sposób przypadkowy. Oczywiście jest gro, które trafia w sposób świadomy, poszukując takich treści, ale spora część trafia zupełnie przypadkowo i dopiero później jakby eksploruje to dalej. Ważnym jest też jakby dawanie, tak nazwę to wprost, dobrego przykładu. No, rodzic, który jest zanurzony z nosem w telefonie podczas niedzielnego obiadu, no nie będzie wiarygodny w roli osoby, która mówi o przestrzeganiu zasad, mówi o bezpiecznym korzystaniu z internetu.
Tak więc przykład idzie z góry, to bardzo, bardzo też ważne. Szkoła jest również istotnym elementem w budowaniu kompetencji cyfrowych i emocjonalnych. Wyniki badań wskazują, że 40% uczniów uważa, że szkoła nie przygotowuje do życia w świecie nowych technologii. Zatem jak pani widzi praktyczne wykorzystanie wyników raportów edukacji? Jakie konkretne działania powinny być podjęte, by szkoły rzeczywiście były przestrzenią bezpiecznego i mądrego korzystania z technologii?
Ja myślę, że wiele już takich zasad i działań zostało wdrożonych, ale wydaje mi się, że warto zawsze zrobić kolejną iterację takich działań i w takich zespołach, w których wezmą udział i pedagog, i psycholog, i nauczyciel, jakby jeszcze raz spróbować określić jakby potrzeby młodych ludzi, odwołać się do różnych jakby wyników i na tej podstawie też stworzyć kolejne programy. Ale przede wszystkim jakby kolejne programy muszą mieć jedną zasadniczą cechę. One muszą być stałe, permanentne, systematyczne. To nie wystarczy jeden raz porozmawiać na jakiś temat i w dodatku jeszcze na przykład w postaci wyłącznie zakazów i nakazów. ponieważ zasady, których się nie rozumie, no, są zdecydowanie trudniej stosowane.
Wielkie zadanie dla pedagogów, nauczycieli, dla osób odpowiedzialnych za edukację. Ten raport dotyczy nastolatków, wiek adolescencji, dorastania, bardzo trudny, szczególnie w tym świecie internetu, wiele nęcących pokus i zachęt do tego, by tam istnieć, funkcjonować.
Dlatego pozwolę sobie powiedzieć, że te działania należy rozpocząć nie wśród nastolatków. Wśród nastolatków należy już je prowadzić. Należy rozpocząć zdecydowanie wcześniej. Rozmawiajmy,
nie tylko rodzice, ale też szkoła i wychowawcy. Wszyscy bierzmy odpowiedzialność, bo to nowa rzeczywistość, której się ciągle uczymy, ale którą powinniśmy mądrze potraktować i wyciągać szybko wnioski. Dziękujemy Wam za tą pracę, za ten raport. Moim i Państwa gościem w porannym gościu Radia Rodzina była dr Agnieszka Wrońska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.